W tym punkcie chęć zabrania głosu zgłosili Państwo radni Ewa Jemielity, Michał Grześ, Adam Pawlik, Mariusz Wiśniewski i Szymon Szynkowski. I w tej kolejności będę Państwu udzielał głosu. Jako pierwsza Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Słychać? Tak, słychać. Wysoka Rado, w dniu 18 czerwca na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wysoka Rada głosami Platformy Obywatelskiej i Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego odrzuciła projekt uchwały dający mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowych możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu z wysoką bonifikatą. Czuję się tutaj wywołana do odpowiedzi, wręcz zobowiązana, żeby odnieść się do niektórych niezgodnych z prawdą argumentów przytaczanych przez niektórych radnych. Argumentami mającymi uzasadniać negatywne stanowisko były, ograniczę się tylko do dwóch, zbyt wysoka bonifikata, bo inni musieli zapłacić więcej, opieszały spółdzielni w momencie, kiedy korzystne stawki bonifikat obowiązywały. Odnośnie zbyt wysokich bonifikat, które proponowała ten projekt uchwały. Argumentujący wskazywali na nierówność traktowania i dyskryminujące poprzedników zasady przekształcania lub wykupu gruntu użytkowania wieczystego. Ten całkowicie nietrafiony i, jak już chciałam podkreślić, niezgodny z prawdą argument przywoływany był przez osoby, które już się zdążyły uwłaszczyć dzięki ustawie z 2007 roku i wtedy te osoby nie podnosiły tego argumentu, że ich poprzednicy, właściciele gruntów, którzy też przekształcali użytkowanie wieczyste bądź wykupywali grunt, zapłacili znacznie więcej od nich. Wtedy tym osobom, które się uwłaszczyły na tej uchwale, to nie przeszkadzało. I takie właśnie pseudosprawiedliwe myślenie przyświecało wielu radnym z Platformy Obywatelskiej głosującym przeciwko projektowi uchwały. Chciałabym tutaj przywołać stanowisko szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, który w roku 2008 zapowiedział złożenie wniosku o wykluczenie posłanki Lidii Saroń i wyrzucenie jej z partii za to, że jakoby rzekomo zarobiła kilkaset tysięcy złotych, ponieważ ustawa, nad którą pracowała, pozwoliła jej uwłaszczyć się na gruncie, który wart jest kilkaset tysięcy złotych, a za który to posłanka Platformy Obywatelskiej, posłanka Lidia Staroń, zapłaciła 749 złotych. Tak? To tyle, żeby przynajmniej szanowni radni z Platformy Obywatelskiej byli zorientowani, jak to z LNM było. No, pani posłanka Lidia Staroń, tylko dodam, nie została wyrzucona z partii, nie została wyrzucona z klubu. Dlaczego? No to już pozostawiam jako zagadkę radnym klubu Radnych i Sprawiedliwości. Drugi argument to opieszały spółdzielnie w momencie, kiedy istniały korzystne stawki bonifikat. No i zarzut był taki, dlaczego wtedy się spółdzielcy nie uwłaszczyli. I któż to powiedział, proszę państwa? Ano członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce, pan radny Chudobiecki, który w wypowiedzi do lokalnej stacji telewizyjnej stwierdził, że radna Jemielity ma ustalenia z prezesami spółdzielni, podczas gdy to do jego obowiązków należało działać na korzyść członków spółdzielni. No na szczęście powiedział to już pan radny jako były członek Rady Nadzorczej. Historia przekształceń i uwłaszczenia jest bardzo długa. Zawsze budziła kontrowersje, jednak kolejne lata w wolnej Polsce przynosiły kolejne regulacje prawne zwracające i wzywające do oddania obywatelom tego, co do nich powinno należeć, czyli pełne prawo własności. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złoży kolejny projekt uchwały przywracający spółdzielcom możliwość pełnego uwłaszczenia na gruncie z 95% bonifikatą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie pan radny Michał Grześ. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ja króciutko, ale myślę, że jako Rada Miasta powinniśmy zacząć zastanawiać się nad rozwiązaniem tego problemu. A mianowicie pierwszy raz z tym problemem spotkałem się parę lat temu, kiedy byłem w domu opieki na Konarskiego i starsze panie zażyczyły sobie wybudowania przejścia naziemnego na rondzie Śródka nad przejściem podziemnym. Chodziło o to, że po prostu starsze osoby miały problemy ze schodzeniem do tunelu i wchodzeniem po drugiej stronie ulicy i one chciały po prostu przejścia dla pieszych, żeby schodzić nie musiały. Ale były to starsze panie, w związku z tym wówczas sprawę załatwiono tak, że zrobiono dodatkowe balustradki i jakoś powoli dzięki tym balustradkom panie przechodziły. Drugi raz spotkałem się już bardziej drastycznie, otóż z niepełnosprawnym na wózku, który usiłował przejechać pod tunelem na jednym z poznańskich osiedli. Tunele wybudowane w latach 70., 80. Dzisiaj, jak wiemy, na przykład tunel na Miłostowo już windę posiada. I właśnie tym problemem, na który chciałem zwrócić Państwu uwagę, to jest to, że trzeba będzie niestety w niedalekiej przyszłości, być może wykorzystując środki unijne, doprowadzić do tego, żeby tunele nie dzieliły mieszkańców, żeby tunele nie były miejscem, które dla osoby sprawnej są dostępne i zapewniają bezpieczeństwo, a osoby niepełnosprawne czy osoby starsze powoduje, że są odcięte od pewnych części danego osiedla czy od pewnych części miasta. I tutaj apel do Państwa radnych, do Pana Prezydenta. Nie wiem, czy jeszcze funkcjonuje w mieście pełnomocnik do spraw niepełnosprawnych, bo nic o nim ostatnio nie słyszałem, ale wydaje mi się, że rzeczywiście w niedalekiej przyszłości trzeba zacząć zastanawiać się nad tym, jak spowodować, że te nieliczne istniejące w Poznaniu tunele będą dostępne i nie będą dzieliły osiedli, ludzi. Ja już nie mówię o młodych kobietach z dziećmi w wózkach, no bo tutaj zawsze znajdzie się jakiś dżentelmen, który pomoże przenieść wózek. Natomiast już w przypadku osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich to jest problem, czy ze starszymi osobami. Dlatego apeluję do Pana Prezydenta, do Rady Miasta Poznania, by tym problemem się zająć, ponieważ ma być to miasto dostępne dla każdego, a nie tylko dla ludzi zdrowych i silnych. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Adam Pawlik.
To są następne oświadczenia. Pawlik Wiśniewski, Szymborska.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Proszę Państwa, już od ponad roku spotykamy się z problemem, poważnym problemem w naszym mieście chęci zbudowania lądowiska dla helikopterów w parku imienia Jana Pawła II. To temat ciągnący się, tak jak powiedziałem, od zeszłego roku. Były pewne próby, nie wiem, czy to dobre słowo, ale wymuszenia na członkach Komisji Polityki Przestrzennej zgody, dania zgody na to przedsięwzięcie. Ja przypomnę, że pierwotnie wniosek obejmował lądowisko dla helikopterów z trzema miejscami parkingowymi dla tychże helikopterów i sześcioma, z tego co pamiętam, dla samochodów. Argumentacja podstawowa była taka, że w imię ochrony życia ludzkiego musimy się zgodzić na to przedsięwzięcie, no bo musimy ratować życie ludzkie. Helikopter nie może lądować byle gdzie, potrzebuje stosownego miejsca. Proszę Państwa, od roku jednak zdarzyło się trochę w mieście Poznaniu. Mamy dwa lądowiska i w szpitalu na Szwajcarskiej i na Lutyckiej i nieopodal Poznania w Puszczykowie. Wydaje się, że te lądowiska znajdują się, znaczy nie wydaje się, na pewno te lądowiska znajdują się w bezpośredniej lokalizacji przy szpitalu. Ja przypomnę, że z usług Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie korzysta ktoś, kto ma problemy z bólem zęba, czy bólem głowy, czy boli go palec, tylko są to bardzo poważne wypadki, najczęściej samochodowe, tragiczne wypadki. i tutaj potrzebna jest interwencja medyczna jak najszybsza. Budowanie, i to chcę powiedzieć z całą stanowczością, budowanie lądowiska dla helikopterów, nie dosyć, że w parku, to jeszcze oddalonego o ponad kilometr czy dwa kilometry od szpitala, który ma udzielać pomocy, jest daleko idącym nieporozumieniem. Ponieważ udzielenie pomocy w wyniku bardzo poważnego wypadku osobie, która ma być, ma wylądować w parku i ma być transportowana następnie karetką przez normalny ruch uliczny miejski, nie pomaga jego zdrowiu, a zwiększa zagrożenie jego bezpieczeństwu i życiu. Proszę Państwa, wychodzimy z tym oświadczeniem do Wysokiej Rady, dlatego że wydawało się, że sprawa została już rozwiązana, że inwestor zrozumiał argumentację, że niestosownym jest składanie tego rodzaju wniosków budowy lądowiska w parku, w publicznym miejscu, którego właścicielem jest miasto Poznań, czyli wszyscy mieszkańcy miasta Poznania. Jednakże pod koniec czerwca tego roku pojawił się nowy wniosek szpitala Cegielskiego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy lądowiska znowu w parku Jana Pawła II. Ja chcemy Państwa poinformować o tym, że takie zdarzenie ma miejsce. Chcemy Państwa przekonywać do tego, że nie należy godzić się na to, aby w publicznym miejscu budować tego rodzaju przedsięwzięcia. I apelujemy do Wysokiej Rady o to, aby włączyć się w pracę nad tym przedsięwzięciem i nie dopuścić do zabierania mieszkańcom miasta Poznania kolejnych przestrzeni rekreacyjnych, a jednocześnie pozwolić na ratowanie życia w najlepszych warunkach, na jakie zasługują mieszkańcy Poznania, czyli w szpitalach publicznych, przy ulicy Szwajcarskiej, Lutyckiej, tam gdzie są do tego lądowiska i szpitale bardzo dobrze do tego przygotowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni państwo. Od niedzieli spora część mieszkańców naszego miasta, opinia publiczna żyje, czy dotknęło ją tragiczne zdarzenie, do jakiego doszło w nocy z soboty na niedzielę, gdzie na ulicy Powiejskiej został zabity młody mieszkaniec naszego miasta. Zasadniczo uważam, że w tego typu sytuacjach głos powinny przede wszystkim zabierać osoby, które bezpośrednio zajmują się bezpieczeństwem w naszym mieście, porządkiem, mają wpływ na to bezpieczeństwo, lub osoby w taki czy w inny sposób bezpośrednio dotknięte tą sprawą. Tak się akurat złożyło w dniu wczorajszym, że dowiedziałem się, że tą osobą, która straciła życie, była osoba, którą znałem, która była przyjacielem mojej najbliższej rodziny. I dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, aby uświadomić wszystkim, którzy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, nam, sobie również, że coś takiego mogło stać się każdemu z nas, tak jak tutaj siedzimy na sali. Dlatego, że kolega, który zginął, był normalnym mieszkańcem naszego miasta, spokojnym człowiekiem, mającym swoje marzenia, swoje plany, także rodzinne. I to zdarzenie nie było efektem jakichś, nie wiem, porachunków, jakichś zdarzeń, które na tle jakimś chuligańskim czy przestępczym. Normalna osoba. Wiem, że, bo pan prezydent Kaiser też to wczoraj zapowiadał, że będzie również przeprowadzana w tej chwili analiza, która ma wykazać, czy to było wydarzenie o charakterze losowym, może tak było, czy też efekt na przykład złego rozlokowania patroli, czy też jakiś inny powód. Na pewno taką analizę trzeba przeprowadzić. Ale niezależnie od tego, jakie będą wyniki tego tego sprawdzania i w konsekwencji wszystkim też pracy policji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, który mam nadzieję zajmie się tą sprawą i winną osobę przed ten wymiar sprawiedliwości doprowadzi, ją ukaże, to chcę bardzo wyraźnie w tym momencie powiedzieć, że nie zmienia to faktu, że na Starym Rynku i w okolicach, ulicach dochodzących do Starego Rynku, jak ulica Półwiejska, właśnie również Wrocławska, Szkolna, Paderewskiego, Plac Wolności, są to miejsca, które niestety od co najmniej kilku lat w naszym mieście, zwłaszcza w weekendy, mimo różnych zapowiedzi, medialnych spacerów i tak dalej, są nadal miejscami bardzo niebezpiecznymi. Jeżeli ktoś korzysta z oferty, chodzi po Starym Rynku i okolicach w weekendy, w godzinach nocnych, korzysta z komunikacji miejskiej nocnej, korzysta z przystanku nocnego na ulicy Wrocławskiej, to doskonale wie, o czym mówię. Niestety w tym zakresie niewiele się poprawiło. Jaka jest konkluzja? Życia oczywiście zmarłej osoby nie zwrócimy, natomiast chodzi o to, żebyśmy wykorzystali wszystkie możliwe narzędzia i na poważnie zajęli się tematem bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście. W poniedziałek 22 lipca Estrada Poznańska zorganizuje spotkanie, o które prosili tutaj radni Komisji Rewitalizacji z różnych klubów, jest to inicjatywa tutaj ponadpolityczna, aby zająć się problemem Starego Rynku. W kontekście bezpieczeństwa, w kontekście też pewnego wypracowania strategii działań dla tego obszaru. O takie spotkanie również prosili przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, którzy także, a przynajmniej część z nich dostrzega, że problem bezpieczeństwa porządku to nie jest tylko problem policji, to jest także kwestia tego, w jaki sposób podchodzą do zagadnienia także właściciele lokalnych, lokali okolicznych, właściciele nieruchomości, bo ktoś przecież wynajmuje te lokale na różne kluby, na kolejne pijalnie wódek, na różne sklepy całodobowe o nazwach różnych zwierząt popularnych. Mówię o tym dlatego, ponieważ chciałbym zaapelować do pana prezydenta w szczególności, jako osoby, która koordynuje działalność służb miejskich, które również odpowiadają za porządek, czystość i bezpieczeństwo, żeby do tego spotkania naprawdę porządnie się przygotować. Żeby wykorzystać to spotkanie jako rozpoczęcie rzeczywistych i kompleksowych działań, w które zostaną zaangażowane różne podmioty, różne służby, także właściciele nieruchomości, także restauratorzy, media w zakresie poprawy bezpieczeństwa, porządku, czystości na Starym Rynku i w okolicach. Bo dzisiaj tam jest wolna Amerykanka. Dzieje się wszystko, co jest możliwe. Była jakaś chwilowa poprawa, może jesienią. Na początku tego nowego sezonu wszystko wróciło do normy. To jest rola policji. Policja w naszym mieście wiele robi dobrego, ale też ma takie sytuacje, które czasami też zastanawiają, czy rozlokowanie patroli w godzinach nocnych, wieczorami, w okolicach Starego Rynku i ulic prowadzących do tego miejsca jest rzeczywiście dobre. To jest kwestia zastanowienia się, czy medialnie lepiej opłaca się ścigać przechodzących, chociaż jest to zadanie też od strony prawnej słuszne, pieszych przychodzących na czerwonym świetle, czy faktycznie pojawiać się w miejscach, gdzie ludzie są narażeni bezpieczeństwo na zaczepki, na pobicie, na miejscach, gdzie jest naruszany porządek. To jest rola oczywiście też Straży Miejskiej. Trzeba zastanowić się nad tym, czy ta instytucja nie należy jej wreszcie przebudować, o co też radni Komisji Bezpieczeństwa od dłuższego czasu zabiegali. Kwestia struktury, kwestia wprowadzenia referatu interwencyjnego. To są rzeczy, które naprawdę powinny być od tego momentu przejawem poważnej dyskusji i wszystkim działań. To jest rola, tak jak wspomniałem, też zaangażowania innych instytucji, także jednostek miejskich, Wydziału Działalności Gospodarczej, który wydaje koncesje na sprzedaż alkoholu, kontrolowania tych wydawanych później koncesji, sprawdzania, żeby to nie działo się w sposób mechaniczny, ale żeby to sprawdzać, czy faktycznie zasady są przestrzegane. Służb Inspekcji Sanitarnej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa, który też powinien być aktywniejszy również w koordynowaniu tych działań i wspieraniu prezydenta w tychże działaniach. To także rola wspominanych przeze mnie właścicieli nieruchomości, restauratorów. To jest też bardzo ważne, żeby opinia publiczna, media też opisując dobrze tą sytuację, też na Starym Rynku, okolicach, też na ten temat zwracała uwagę. Bo często właśnie bezpieczeństwo leży również w zakresie i porządek w zakresie również właścicieli nieruchomości, lokali gastronomicznych, którzy też mają wpływ na to, komu się sprzedaje alkohol, czy się sprząta po weekendzie okoliczne chodniki, które są do tego przeznaczone i czy te obowiązki są respektowane. Słowem, mój apel, żeby w kontekście tego, co wydarzyło się oczywiście na Półwiejskiej, żeby nie traktować tego wydarzenia, nawet jeśli zostanie to w toku śledztwa i wyjaśnień określone jako zdarzenie o charakterze losowym, tragiczne zdarzenie, a żeby mimo wszystko nie zapominać, że problem bezpieczeństwa na Starym Rynku i okolicznych ulicach nie jest rozwiązany od dłuższego czasu, że jest to miejsce, które wielu mieszkańców naszego miasta zaczyna omijać. I to jest kwestia również wizerunku naszego miasta, to jest również elementów, które później mogą przekładać się na to, w jaki sposób jest postrzegany ten obszar miasta przez mieszkańców, którzy tam mieszkają, przez ludzi, którzy chcą tam spędzać wolny czas. Nierozwiązanie tego problemu to nie jest kwestia tylko i wyłącznie bezpieczeństwa, ale również utraty wizerunkowej naszego miasta, utraty również dochodów dla przedsiębiorców, miejsca, gdzie można spędzać w normalny, cywilizowany sposób wolny czas. Dlatego chciałbym, żeby ten apel został bardzo poważnie potraktowany, żebyśmy wspólnie, począwszy od prezydenta, także przy wsparciu radnych miasta Poznania, ale przy czynnym zaangażowaniu różnych służb i zintegrowanym działaniu, a nie mówieniu, to nie mój decernat, jak to często prezydent Jaworski raczy podkreślać na różnych komisjach, zasłaniając się przed podejmowaniem decyzji. Wspólnie, razem podejmujmy działania, a nie oglądajmy się na to, co kto, do kogo innego należą określone kompetencje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I ostatnie oświadczenie przedstawi pan przewodniczący Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie. Klub Prawa i Sprawiedliwości z zaniepokojeniem otrzymał informację i przyjął informację, które przedstawiło Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania w swoim kolejnym raporcie o spadku sprzedaży liczby biletów komunikacji miejskiej. Chcieliśmy jednak zwrócić uwagę i zaapelować do koleżanek i kolegów, w szczególności z Platformy Obywatelskiej, aby poważniej rozważać propozycje transportowe, które nasz klub zgłasza. Przypomnę, że 3 miesiące temu zgłosiliśmy projekt uchwały w sprawie uszczelnienia strefy płatnego parkowania i zniesienia jednocześnie obowiązywania tej strefy w sobotę. 3 miesiące temu ja, wychodząc naprzeciw wątpliwościom zgłaszanym przez Platformę Obywatelską co do takiego kształtu uchwały, wycofałem ten projekt uchwały, zapraszając jednocześnie do rozmów o tym, jak uszczelnić strefę z jednej strony, a z drugiej strony znieść pewne obciążenia nakładane na kierowców. Od tego czasu, mimo że przypominałem się z tą sprawą, nie uzyskałem żadnej deklaracji co do tego, co w tej sprawie można zrobić. Kilka miesięcy temu złożyliśmy również projekt uchwały w sprawie odzyskania przez Radę Miasta kompetencji, które przekazaliśmy w 2010 roku dla Związku Transportowego. Ten projekt uchwały też leży w Biurze Rady Miasta i też nie mam żadnych deklaracji, mimo że pierwotna padła deklaracja, że będziemy rozmawiać o jakimś możliwym kompromisie. Nie ma żadnych deklaracji, co dalej z tym projektem uchwały. Mam nadzieję, że we wrześniu będziemy w stanie taką decyzję podjąć. Z drugiej strony słyszę, że padnie dzisiaj propozycja ze strony radnych Platformy Obywatelskiej wydłużenia promocji obowiązującej na bilety jednorazowe o 1 miesiąc. No, wydaje mi się to bardzo mało poważnym podejściem do polityki transportowej, bo po pierwsze, dlaczego akurat o 1 miesiąc? Za chwilę możemy zaproponować, żebyśmy rozszerzyli tą promocję o tydzień i na przykład tylko dla tych, którzy wsiadają przednimi drzwiami do tramwaju, no bo można różne wymyślać koncepcje, mniej i bardziej sensowne, ale ta akurat wydaje mi się dużo mniej sensowna. Jeżeli zamierzamy wydłużyć promocję biletową tak, żeby to miało jakiekolwiek uzasadnienie, to powinna ona obowiązywać do czasu wprowadzenia nowego systemu biletowego, czyli systemu PK. Czyli w praktyce na dzień dzisiejszy powinien to być, z tych informacji, które posiadamy, do końca roku 2013. I Klub Prawa i Sprawiedliwości przygotował i złożył w Biurze Rady Miasta taki projekt uchwały wydłużający promocję biletową do końca roku 2013. I tak zaproponujemy dzisiaj na sesji, aby taki projekt uchwały został włączony do porządku obrad. Ale to jest rzecz, powiedzmy, detaliczna. Natomiast apeluję o to, aby poważniej podchodzić do dyskusji o transporcie, bo mam wrażenie, że wszystko odkładane jest na wieczne nigdy. Platforma najpierw odrzuciła obywatelską uchwałę w sprawie zamrożenia cen biletów. Po 8 miesiącach przychodzi refleksja, że zamrażamy podwyżkę cen biletów. No tylko, że to przychodzi ta refleksja zdecydowanie za późno, wtedy, kiedy jest już istotny spadek liczby pasażerów. Po pół roku Platforma, odrzucając najpierw promocję, dochodzi do wniosku, że zgłosi promocję na bilety jednorazowe jako własny projekt uchwały. Znowu spóźniony krok, który doprowadził do spadku kolejnej liczby pasażerów. Odsuwacie Państwo dyskusję o związku transportowym, odsuwacie Państwo dyskusję o strefie płatnego parkowania. Nie wiem, czy jest to syndrom bojaźliwości, czy lenistwa, czy niechęci do podejmowania jakichkolwiek decyzji, ale my jesteśmy w tej paradoksalnej sytuacji, że opozycja w tej Radzie Miasta zgłasza kolejne projekty uchwał pod dyskusję, a Państwo tej dyskusji za wszelką cenę chcecie uniknąć, sami jednocześnie proponując niewiele. Bilety semestralne to oczywiście krok w dobrym kierunku, ale to jest właśnie to niewiele, o którym mówię. Apeluję o pracę. Mamy jeszcze rok do wyborów samorządowych, więc nie ma co zwalniać tempa i zakładając, ach, za chwilę wybory, to już nic nie przyjmiemy. Jest jeszcze szereg spraw w tym mieście do załatwienia. Apeluję o to, żeby wreszcie zacząć te sprawy załatwiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zamykam punkt 3 oświadczenia, bo to były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni chcieli na sesji dzisiaj wygłosić. Jeszcze uzupełnię punkt komunikaty, bo to jest, przypuszczam, ważna informacja, przynajmniej dla niektórych z Państwa. Mianowicie 28 czerwca nasza koleżanka radna urodziła syna Wojtka, Dominika Król, i myślę, że mogę w tym miejscu w imieniu wszystkich Państwa serdecznie obojgu rodzicom pogratulować. Przystępujemy, robię to trochę pod nieobecność, ale myślę, że te słowa do Dominiki dotrą. Przystępujemy do realizacji dalszego ciągu.